Czasami w życiu żyje sobie człowiek, dni płyną i pojawia się problem. Najpierw sobie myślisz, pomodlę się i rozwiąże Pan Bóg ze mną ten problem. Jesteś pełny cytatów zasłyszanych w kazaniach, wersetów, które wydają się do tego wszystkiego pasować. Zaczynasz się modlić, ale w tej sytuacji jakoś dziwnie na przykład nie masz odpowiedzi. Nie wiem, czy byliście w takim miejscu. Wiele razy miałeś, ale teraz nie masz. Teraz najbardziej potrzebował, ale nie ma. Więc udajesz się, nie wiem, gdzieś na grupę czy na jakieś spotkanie modlitewne. Znowu kładziesz to przed ludźmi i mówisz, słuchajcie, mam taki problem, potrzebuję modlitwy. Potrzebuję z tym się załatwić, spotykasz się z którymś z duszpasterzy, spotykasz się na grupie modlitewnej, modlicie się. Ci, którzy cię kochają, ludzie z tej grupy czasami piszą SMS-a i pytają, słuchaj, jak sprawa lepiej? Ty się boisz przyznać, no bo myślisz, że jeszcze z gorszej, ale szczerze mam powiedzieć, czy tak jakbyś chciał słyszeć, pytasz, nie? Chociaż wiesz, że chcesz być szczery. Prawda jest taka, że chcesz powiedzieć, słuchaj, no nie za bardzo, nic się nie zmieniło, chociaż się modliłem. Próbujesz różnych rzeczy i w międzyczasie ktoś ci mówi, słuchaj, może pójdziesz sprawdzić, może Pan Bóg zadziałał. Ja się z wami dzielę czymś, co wielu z nas doświadczało, ja też, to co dziś mówię nie jest czymś, wiecie co teraz. Wziął i wymyślił i wszyscy siedzą i nie wiedzą, o co chodzi. Wiem, że takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście gdzie miejsce, w którym Kościół się spotyka, nie jest miejscem propagandy, gdzie chcemy usłyszeć to, co Pan Bóg by sobie życzył, żebyśmy o Nim usłyszeli, ale jest miejscem prawdy, gdzie słyszymy o Bogu to, co On sam o sobie powiedział. Miejscem Słowa Bożego, miejscem faktu o Bogu, który mówi Biblia. Ale nie zawsze ta odpowiedź jest taka łatwa, jakby się to za niedzielną kazalnicą wydawało. Więc nie wiem, człowiek się udaje na przykład do lekarza, wraca od tego lekarza i ma twarz jeszcze bardziej smutną niż miał. Okazuje się, że sytuacja jest dużo poważniejsza niż myślał, na przykład. Albo ta inna sprawa nie działa i pomimo, że się modliłeś, pomimo, że popróbowałeś na tej grupie, która ci się, czy z tym człowiekiem, który ci się wydawał taki bardzo uświęcony, no z nim to jakoś pójdzie, bo on tyle rzeczy wyznaje, ale nie zadziałało. Poszedłeś do tego, który ci się wydawał bardziej mistyczny, ale nie zadziałało. Biegasz, szukasz, czytasz i czujesz, że zaczyna się twój duchowy akumulator wypalać. Wiem, że wielu z was bardzo dobrze teraz wie, o czym tutaj mówię. Zaczynasz się bać, co będzie dalej. Dzisiaj w pieśni, którą śpiewaliśmy, przepięknej, ja ufam mu, memu Zbawcy, mój Bóg nie zawiedzie mnie, nie zawiedzie mnie. Coraz słabiej zaczynasz, coraz lżej mówić do innych i do siebie te słowa i zaczynasz pytać najpierw kogoś, komu ufasz, że gdzieś nie powie dalej, słuchaj, czemu Bóg mnie nie słyszy, co jest grane? Czemu nie ma odpowiedzi na moje pytania? Czemu wręcz wydaje się przez to, co mówią inni, czy jak się czuję, czy co nawet mówi lekarz, czy okoliczności, że jest nawet gorzej? W końcu słyszysz z własnych ust to, co nigdy nie myślałeś, że powiesz. To, co wielokrotnie sam słyszałem jako duszpasterz, jako przyjaciel przez całe lata mojej służby. Kiedy ludzie wchodzili do mojego biura, czy do mojego domu, czy gdzie tam się spotykaliśmy, mówili, słuchaj, jak to jest? Czemu modlitwa nie działa w moim życiu? Co jest grane? Przeczytałem parę książek. Byłem tu i tam, ale nic się nie dzieje. Co się dzieje? Gdzie jest Pan Bóg w moim życiu? I czasami pytając, jak się modlić, skupiamy się bardzo na tym, co mówić, co powiedzieć. I właściwie w jakiś sposób Pan Bóg się do tego przyznał, dlatego że gdy uczniowie spytali Pana Jezusa, w jaki sposób mamy się modlić, To Pan Jezus odpowiedział, a gdy się modlicie, to mówcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I tak dalej, znamy wszyscy te słowa tej modlitwy na pamięć. Ale ty czujesz, że ci już słów brakuje. I nieraz ktoś właśnie tak do mnie powiedział, jak ja mam się dalej modlić? Dzisiaj chcę się wam przyznać, że i ja bywałem na tym miejscu, gdzie czułem się tym gorzej, że będąc pastorem, doświadczałem tego, że modliłem się nawet z niektórymi z was i pisaliście, jak Bóg cudownie odpowiedział. A ja się pytałem Pana Boga, dlaczego w mojej sprawie nie ma odpowiedzi, skoro modlę się o innych i doznają uzdrowienia, doznają cudu, doznają Bożej odpowiedzi, ja tego nie mam. I byłem w tym miejscu, gdzie i ja pojechałem do kogoś, komu ufam i się pytam, złamany, nawet bywało, że dzwoniąc z samochodu, to jak ja się mam dalej modlić? Co ja mam dalej robić? I dochodzisz do tego trudnego miejsca w życiu, o którym dzisiaj chcę powiedzieć. Jeżeli to, co do tej pory powiedziałem, jest ci obce, to cieszę się, że nigdy nie miałeś takich doświadczeń, że w jakiś sposób w twoim życiu udało ci się iść zawsze cudowną drogą wiary. Ale wiem, że wielu z was, którzy idą dziś cudowną drogą wiary, właśnie zaczynały ją w takich miejscach. Miejscach suszy, pustyni i złamania. No i bywa właśnie, jak zacząłem już mówić, że trudniej i trudniej się robi, że nie ma już co powiedzieć, a powtarzanie czegoś, co nie ma biblijnej obietnicy wysłuchania, wyszło ci już bokiem, nie wiesz, gdzie dalej iść. I czasami sytuacja bywa taka, że nasza wiara się trzęsie, że świat się wali i dochodzimy do miejsca, gdzie już nie mamy siły na żadne słowa. Gdzie wiemy, że są ludzie modlitwy, gdzie widzimy, że są ludzie, którzy ryzykują Boże odpowiedzi, ale mówisz, ja nie mam już słów i ja nie mam już siły. Mało tego, nie mam już nawet siły, żeby być silnym. No i boisz się, że kto usłyszy i pomyśli, że przeze mnie ktoś wiarę straci. Cała sprawiedliwość, masz wrażenie, że tonie w ciemności. Że nie ma żadnych duchowych zasad, że nie ma jakiegoś prawa, według którego życie działałoby, współdziałało z modlitwą, że Pan Bóg nie ma już nic do powiedzenia w mojej sprawie. Byli ludzie, którzy mnie pytali, czy jestem przeklęty, czy to jest bracie na śmierć i pytali w sprawach tak poważnych, że z ogromną Bożą bojaźnią brałem miejsce obok nich. Miejsce wstawiennictwa, modlitwy. I kiedy dochodzisz właśnie do takiego miejsca w swojej historii doszedł Izrael, do takiego miejsca w swojej historii doszło wielu Bożych ludzi. Gdybyśmy czytali życiorysy niektórych mężów Bożych, to zakładając, że nie są pisane tylko po to, żeby pokazać ich najlepsze momenty, ale są rzeczywiście autobiografiami, to również poczytacie o takich miejscach. Krótko mówiąc, w takim miejscu bez odpowiedzi, samotności, Bóg zaczyna dawać dziwną radę. Rada, która na początek brzmi bardzo dziwnie. I być może dzisiaj to, co wierzę, że Duch Święty położył mi na sercu, skieruje tylko do niektórych z was. Wiem, że na tym miejscu są ludzie modlitwy, ludzie, którzy chodzą w wierze, wiedzą, że Bóg odpowiada, wiedzą, że Bóg jest potężny, mocny i może podnieść ze wszystkiego i każdego. I wierzę, że wy będziecie tymi, którzy dziś będą się modlić i wstawiać za to, co wierzę, że Duch Święty chce powiedzieć do tych z was, którzy czujecie, że zaczyna wam brakować siły. Bóg w takim momencie ciemności daje taką dziwną radę. Psalm 37, werset 4 do 7. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Bóg daje dziwną radę. Boże, jestem w najgorszym momencie mojego życia. Rozkoszuj się mną. Słucham? Powiesz Panu swoją drogę. Zaufaj Mu i wiesz co? Ja wszystko uczynię dobrze. To nie jest prawda, że sprawiedliwość utonie w ciemności. To nie jest prawda, że słońce prawa mojego i moich zasad nie wyjdzie jak słońce w południe. Panie, wierzę, ale jakimi słowami modlić się, żeby uzyskać taki efekt? Chcę. Chcesz? Chcę. Panie, ale jakimi słowami? Zdaj się w milczeniu na Pana. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa. Dla duszy, która Go szuka, mówią lamentacje. Krótko mówiąc, słowa napisane w najgorszym momencie, w jakim może się znaleźć naród i ludzie. Nie w momencie cudów, nie w momencie, kiedy Eliasz i królowie Izraela oglądają Bożą chwałę na każdym kroku, ale w momencie, gdzie wydaje się, że ziemia jest żelaza, a niebo z ołowiu. Boże. I znowu to samo doświadczenie w największej ciemności. Wiesz co? Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. W tekstach takich jak te lamentacje i Psalm 37 pojawia się coś bardzo ciekawego. Modlitwa nie jako mówienie, ale jako postawa stania przed Bogiem w ciszy. To brzmi dla nas przyzwyczajonych do różnego rodzaju lekcji na temat sposobów modlitwy, tego, co mówić, jak to wyznać, jak to ułożyć w słowach. To brzmi prawie paradoksalnie w religii, która i w naszych czasach pełna jest słów, psalmów, pieśni, wyznań, chwały i czy to źle, to dobrze. Ale ty czujesz, że jesteś w innym miejscu i co masz udawać, że nie jesteś? A jednak Biblia wskazuje na tę dziwną, cichą przestrzeń. I ostatnie 30 lat mojego chrześcijaństwa, które przeżyłem z Panem Jezusem, pokazują mi, że ludzie, którym się przyglądam i są rzeczywiście ludźmi modlitwy, ludźmi cudu, ludźmi tego, że Bóg odpowiada i ich życie jest w szczególny sposób pomazane i błogosławione, wielu z nich w szczerej rozmowie przyznaje się, że to jest moment początku czegoś zupełnie innego w doświadczeniu Pana. Odkrycie, że Biblia wskazuje na dziwną, cichą przestrzeń w najmroczniejszej godzinie życia. Tam się musi narodzić wiara. Ufność, aby w końcu wypowiadać słowa, które nie będą wyuczoną regułką, bo ktoś powiedział, że tak się to mówi i Pan Bóg musi na to zadziałać, Pan Bóg nic nie musi. Które nie będą wyuczoną regułką, ale wypowiesz coś z sensem, bo sens będzie miał ten, przed którego obliczem staniesz. Żeby coś usłyszeć, potrzebna jest cisza. Im większa cisza, tym więcej słychać. My myślimy, że im głośniej się da, tym więcej słychać. Bóg myśli, że im ciszej, tym więcej słychać. Głośność powoduje, że traci się słuch. Cisza sprawia, że słuch się wyostrza. Czasami nie słychać, co mówimy, w duchowej rzeczywistości, bo jesteśmy za głośno. Za głośno jest to, co robimy. I nie mam tu na myśli, że Bóg słyszy lub nie słyszy. On jest kimś innym w tym wszystkim. Mówię o nas, którzy nie słyszymy, co On do nas mówi. I chcę dzisiaj powiedzieć do niektórych z was, Jeżeli jesteś w miejscu i mówisz, świetnie działa wiele rzeczy, ale są wprawy w moim życiu, bracie, moje zdrowie, bracie, moje małżeństwo, bracie, moje to czy tamto, służba, zawodowa kariera, rodzina, nie wiem co jeszcze, to jest tyle spraw, ilu was tutaj na tym miejscu jest, którzy czujecie się samotni. I wierzę, że Duch Święty ma dla was odpowiedź dzisiaj. Zdaj się w milczeniu na Pana. Pierwsza lekcja z tego, co chcę dziś do was powiedzieć. Temat i lekcja to milczenie jest najwyższą formą zaufania w takim momencie życia. Milczenie jako najwyższa forma zaufania. Kiedy ktoś ciągle mówi, często, wiecie dlaczego często mówimy? Ja się łapałem na tym, że często dużo mówię, bo chcę kontrolować sytuację. Łapię się, że inni do mnie dużo mówią, bo chcą kontrolować sytuację, albo boją się, żebym ja nie powiedział, żebym przypadkiem się nie odezwał. Krótko mówiąc, kiedy ktoś z nas, kiedy ktoś ciągle mówi, często próbuje kontrolować sytuację, milczenie bywa znakiem, bywa głośniejsze niż słowa wyznania. Oto milknę przed Tobą, Panie, oddaję kontrolę w Twoje ręce. Już nie będę prosił, już nie będę marudził, już nie będę oceniał, już nie będę próbował. Chcę się nauczyć ufności Tobie i Twojej bliskości, więc zamilknę i oddaję kontrolę Tobie. Moje milczenie nie jest wtedy milczeniem niewiary. Milczenie jako jakiś rodzaj kaprysu, tak zwanych fochów czy czegoś jeszcze, jest milczeniem świętym. Może ktoś powie, dojrzały chrześcijanin powinien wypowiadać słowa z wiarą. To prawda, ja się z Tobą zgadzam. Tym żyję i taką prawdę również jak Ty wyznaję. Problem polega na tym, że jeżeli nie Ty dzisiaj, to są koło Ciebie tacy dzisiaj, którym już brakło słów, którym już brakło siły, którym już brakło siły na wszystko. Dobrze, że Ty jesteś w dobrym miejscu. Bądź moim wstawiennikiem, mogłyby Ci powiedzieć tej osoby. Powiesz, wiesz, ale są też pewne moce zwierzchności, one muszą usłyszeć. One muszą mieć jakiś duchowy argument. Chcę Ci coś powiedzieć. Zainspirowały mnie kiedyś takie słowa, że milczenie jest jednym z najtrudniejszych argumentów do odparcia. W języku hebrajskim, w tym psalmie 37,7, to hebrajskie słowo tłumaczone, gdzie my mamy po prostu zdaj się w milczeniu, oznacza dużo więcej w tym aspekcie nauki rabinistycznej. Oznacza uspokojenie, wyciszenie, zatrzymanie się. Jak gdyby mówiąc językiem współczesnym, włączenie wszystkich hamulców, zatrzymuje się i stoję w tym miejscu, aż Ty mnie znajdziesz, aż Ty się przybliżysz, aż Ciebie usłyszę, aż coś się zmieni. I tu nie chodzi, żeby ktoś źle nie zrozumiał tego, co się dziś mówi. Nie chodzi o brak modlitwy, lecz o stan, w którym człowiek Bogu mówi, nie rozumie, ale Panie, zostaję tutaj. Nie odejdę w niewiarę. Nie odejdę w gorycz. Nie odejdę w podważanie Twojego słowa. Nie odejdę w mówienie, że inni się pomylili, mówiąc, że Ty działasz. Nigdzie nie odejdę w żadne ludzkie mądrości, które i tak na koniec niosą tylko śmierć. Panie, Ja już nie wiem, co powiedzieć, więc zostaję w tym miejscu i zdaję się w milczeniu na Ciebie. Zostaję tutaj, nie odchodzę, nie wracam do starego, nie sięgnę z powrotem po alkohol czy używki. Nie wrócę wściekły na Ciebie do domu. Ja, Boże, po prostu już nic nie zrobię. Milknę i czekam na Ciebie, który przynosisz siłę. Wołałem, mówi psalmista, wołałem do Pana. I to wtedy, kiedy człowiekowi już brakło sił. To wtedy, kiedy człowiekowi się wydawało, że nie ma odpowiedzi. Psalm płynie dalej, a on nade mną się pochylił i wydobył mnie z rozpaczy. I nogi moje, jak we na skalę, postawił. Panie, zostaję tutaj. To trochę taki moment, jak siedzenie przy łóżku śmiertelnie chorego dziecka albo śmiertelnie chorego przyjaciela czy kogoś, kogo kochasz. Słowa nie są wtedy najważniejsze. Mnie szpital nauczył tej pokory. Do własnego tragicznego pobytu w szpitalu. Jako pastor jechałem do szpitala, zatrzymywałem się w kwiaciarni. Masz tu goździk, jabłko w zęby, pobłogosławiłem, do widzenia. Po tych przejściach potrafiłem przyjeżdżać do szpitala, siadać i po prostu nic nie mówić. Trzymaliśmy się za rękę. Znałem, co to znaczy, kiedy stukają garki w korytarzu, kiedy wiozą szpitalny obiad, kiedy obchody lekarzy są i trzeba wyjść. Wiedziałem codzienność, która wcale nie potrzebowała słuchać moich mądrości. Wiedziałem, dlaczego do tej pory wydawało mi się, że doradcy Hioba, no w gruncie rzeczy przecież mieli rację. Kiedy czytałem tą księgę pierwszy raz, to wydawało mi się, że wiele rzeczy, które doradcy Hioba powiedzieli, to o właśnie tak, czemu Hiob ich nie słyszy, ale na koniec jest to zdziwienie, kiedy Bóg mówi, że Hiob miał rację, a nie oni, żeby się lepiej o nich pomodlił, bo to, co mówili, wcale nie było takie dobre. Słowa wtedy nie są najważniejsze. Obecność jest najważniejsza. Druga lekcja to jest milczenie. To moment, gdy modlitwa schodzi głębiej niż słowa. Wiecie, słowa są takim narzędziem, że świadomi tego, co chcemy wyrazić, wypowiadamy je. Jednak ludzka słabość, rozpacz, upragniona jak światełko, jakaś nadzieja, często działają głębiej niż język. Język to wyraża dopiero potem i dopiero po przejściu tej ciszy ma rację i mówi rzeczy budujące. Dlatego nawet Hiob musiał powiedzieć, to ja już nic nie mówię. Przeto mówił, kajam się w prochu, w popiele, ja już będę cicho. Ty mów, a ja się będę uczył. Faktycznie nie mam nic do powiedzenia. Dlatego milczenie bywa początkiem nauki o modlitwie ducha, serca i ciała. Milczenie jest najprostszym wejściem w modlitwę, gdzie Twoje ciało, Twój duch i Twoja dusza w końcu są w harmonii. Bo religijne gadanie powoduje, że Twoje ciało jest w rozbiciu, Twoja dusza w strachu i próbujesz mówić ważne duchowe rzeczy, które nie mają wcale dla Ciebie znaczenia i prawdy, są tylko hałasem rozpaczy. Więc cisza zdaje się w milczeniu na Pana. Człowiek siedzi przed Bogiem, jak ktoś, kto mówi, nie mam już żadnych argumentów. I rozpoczyna się paradoks obecności Bożej. Nie masz już żadnych ludzkich argumentów. Wiesz, że teraz dopiero Twoja modlitwa staje się najbardziej prawdziwa, jaka może być, bo nie masz już żadnych ludzkich argumentów. W pewnym momencie modlitwa przechodzi z mówienia do Boga w bycie z Bogiem. Chcę być tylko z Tobą. Już Ci wszystko powiedziałem. Już nie umiem inaczej słów ułożyć. Już nie umie napisać o tym kolejnego wiersza, notatki i studium biblijnego. Już nie wiem, jak o tym napisać pieśń. Już nic nie wiem, tylko wiem, że chcę być obok Ciebie, że zostaję tu i zdaję się w milczeniu na Ciebie. Chcę, żebyś do mnie przemówił. I tu się wyłania trzecia, najpiękniejsza lekcja. Milczenie pozwala Bogu mówić. Niewiara, niezadowolenie i gniew, one duszą się w milczeniu. One oddychają wielosłowiem, wielomóstwiem. Duszą się w milczeniu. One lubią się wyrażać, bo bez tego nie istnieją. Religia często tak wygląda. Człowiek mówi i mówi i mówi i mówi i ludzie po 2 godzinach wychodzą zagadani na śmierć. W słowach, z którymi się zgadzają, ale które łączą się w jeden religijny szum. I to jest ten początek modlitwy ducha, duszy i ciała w jedności. Staję przed Tobą w milczeniu, Panie. Milczenie przed Panem pokazuje, że rodzi się prawdziwa wiara. Jest obietnicą pięknych i mądrych słów. Po dłuższym milczeniu człowiek wypowiada słowa i wszyscy wiedzą, że ten ktoś był z Panem. To jest ten moment, kiedy przychodzisz, dzielisz się czymś, a twój przyjaciel kładzie ci rękę na ramieniu i mówi: Twoje słowa są dzisiaj jak dobry chleb z pieca. Z dobrego pieca wyszedłeś, przyjacielu. Bo wtedy przychodzi prawda. Bo jeśli traktujemy modlitwę jak relację, to pojawia się oczywista rzecz. Relacja również wymaga słuchania. My mówimy, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, ale mamy na myśli nasz monolog i Jego ciszę. Zdanie się w milczeniu na Pana przenosi to i mówi: pragnę mojej ciszy i Twojego słowa. Potrzebuję Twojego słowa. Umrę, jeśli Twoje słowo nie przyjdzie. Jeśli Twoje słowo nie przyjdzie, jak Cię będę mógł uwielbiać? A więc zdaje się na Ciebie w milczeniu. I gdy zaczyna przemawiać ten, którego słowa są mocniejsze niż nasze, zaczyna dziać się cud. W Biblii istnieje takie piękne zdanie z Księgi Habakuka 2:20, ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed Nim cała ziemia. Nam w tej sytuacji wydawałoby się: o, Pan jest w przybytku, to co zmówić? Co zaśpiewać? Co powiedzieć? Jaka liturgia na dziś? Zdaj się w milczeniu na mnie. Wiesz, zanim cokolwiek powiesz, ja i tak znam już całe zdanie. Więc zostaw to na chwałę, na wdzięczność, na modlitwę. Zdaj się w milczeniu na mnie. Niech się urodzi w Tobie wiara. Z naszego spotkania, z mojego słowa, to jest to, co wierzę, Duch Święty wtedy w nas wkłada. Wiecie, w komunizmie starsze pokolenie tutaj na tej sali pamięta, że kiedy się chciało ustawić Radio Wolna Europa, to były duże zakłócenia. Dlaczego? Bo komuniści zakłócali to radio. Nie chcieli, żeby ludzie słuchali z tak zwanego wolnego świata wiadomości. I to zakłócenie to były jakieś różne burczenia, piski, no po prostu, żeby bardzo źle się słuchało tamtej rozgłośni. I my mamy dokładnie to samo w sobie, kiedy dusza nasza pragnie Pana. Jak pisał psalmista, jak ziemia sucha, spragniona po deszczu, tak Cię wyglądam. My mamy talent zagłuszania siebie słowami, bo myślimy, że tak to działa. A może Bogu chodzi o przestrzeń, w której człowiek przestanie w końcu zagłuszać własne serce i będzie mogło coś usłyszeć. Czy tylko taka jest modlitwa w milczeniu? Innych nie ma? Nie. Jest modlitwa chwały, radości, pląsów, tańca, radosnego okrzyku. Ale prawdziwie cieszyć się Bogiem i reagować na Jego chwałę potrafi ten, kto w milczeniu doświadcza Bożego cudu i zdaje się na Niego. I czwarta lekcja, milczenie jest modlitwą ludzi wyczerpanych. Ta intuicja do ciszy jest czasem bardzo biblijna. To jest czas, żeby w końcu słuchać Boga. Biblia nie udaje, że Człowiek zawsze ma się siłę modlić. Nie ma takiego wersetu w Biblii, który mówi, nie, zmawiaj zawsze modlitwy, zawsze masz siłę. Nie. W liście do Rzymian 8:26 pojawia się taka myśl, która mnie dotknęła. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I to nie jest tak, jak czasami w prosty sposób to przyjmujemy, że wiesz, nie masz tekstu, on ma tekst. Tam pisze w niemocy. W niemocy. Kiedy ty jesteś w niemocy, on nie jest w niemocy. Natomiast ja i ty możemy w niej być. On się modli. On nie modli się wtedy, kiedy my się modlić nie chcemy. Ale wtedy, kiedy w niemocy już nie wiemy, jak się modlić. Tam jest niemoc i niewiedza. Boże, ja już nie wiem jak. Z różnych powodów nie wiemy. Z różnych powodów nie wiemy i nie potrafimy. Panie, to o co mam się najpierw pomodlić? I błądzisz. Też mi się zdarzało błądzić. Mówię, Boże, będę się modlił, żeby stały się cuda. Ktoś pyta, ale wyznałeś już swoje grzechy? Ja mówię, no nie, chyba tak. Dobra, to wyznam grzechy i potem będę się modlić. Dobrze, ale czy już sprawdziłeś, czy komuś coś nie jesteś winny? I zawsze jeszcze coś, jeszcze jakieś słowa, jakaś formuła. O Panie, ja już nie wiem jak. A dzień coraz bardziej mroczny. Jak się o to modlić? Coraz ciemniej, a ja nie wiem jak się modlić. Milczenie nie jest więc przerwą w modlitwie. Milczenie nie jest przerwą w modlitwie. Jest czasem ostatnią formą modlitwy, jaka została i odkrywasz, że pierwszą. Jaka rodzi z ciebie nowego modliciela, nowego wstawiennika, nowego człowieka, który zaświadczy o Bożym cudzie. Gdy Jezus zamilkł, wiedział, że wypowiedział wszystko, co potrzebne. Wypowiedział wszystkie potrzebne słowa. Teraz już tylko jestem. Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje i zdał się na Pana. Izajasz. Setki lat przed tym, nieraz to mówiłem, zobaczył w Bożym sercu ten moment i zaczął pisać, znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Izajasz 53:7. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. W pewnym momencie, po ostatnich 7 słowach, jego głos umilkł. Kiedy następnym razem się odezwał, było to przywitanie, nowy sens, nowy świt, nowe siły i nowa przestrzeń. Bo milczenie jest też buntem przeciwko chaosowi świata. Zdaj się w milczeniu na Pana. Złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Co tu psalmista widzi? Do kogo tu psalmista mówi? Zdaj się w milczeniu na Pana. Złóż w nim nadzieję. Ale jeszcze dodaję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści. O co chodzi Duchowi Świętemu? Wiecie, psalm 37 powstał w okolicznościach, w świecie, w którym ludziom często się powodziło, a innym się nie powodziło. Nic nowego pod słońcem, prawda? W różnych chwilach życia jesteśmy. Brzmi znajomo. I milczenie w tym psalmie nie jest rezygnacją. Jest czymś, co bardzo potrzebujemy, by zdać się na Pana. Jest czymś subtelniejszym. Zdaj się w milczeniu na Pana. A ty patrzysz tu, patrzysz tam, a Duch Święty wtedy mówi, nie, nie, nie. Nie zazdrość tamtym ludziom. Jest odmową wejścia w spirale gniewu i porównywania się. Przestań już się porównywać. Przestań się już gniewać. Zdaj się w milczeniu na mnie. I człowiek mówi wtedy, nie będę już, Panie, budował mojego pokoju na tym, co widzę wokół. Nie będę już walczył słowami. Nie będę mówił, gdzie jest Bóg. Ale poczekam. Jestem. Nigdzie nie idę. Zostaję tu. Zdaj się w milczeniu na Pana. Innymi słowami, zostaję tu. To nie jest jakaś lekka duchowa strategia. To wcale nie przychodzi łatwo. To wcale nie jest jakieś rozwiązanie, które ktoś powie, no to pestka, to zrobię lekko. Nie. Męczennik, biskup wczesnego kościoła, Ignacy Antiocheński powiedział kiedyś, że cisza jest przestrzenią, w której rodzi się prawdziwe objawienie. Jest przestrzenią, w której rodzi się prawdziwe objawienie. Był w 107 roku pod panowaniem Trajana skazany na śmierć męczeńską. Specjalnie przegłodzono głodne, drapieżne zwierzęta. Doprowadzano je głodem do prawie że wścieklizny i w małym pomieszczeniu wypuszczano je na męczennika. Mając możliwość wstawiennictwa przez ważnych ludzi w Rzymie, przez nawróconych i wysoko postawionych ludzi, bo tych już było trochę w 107 roku, proponują mu, że jest możliwość specjalnych rozmów, że być może byłaby szansa, nie wiemy dokładnie, czy chodziło o kaucję, czy o znajomości, w każdym razie o to, że mógłby wyjść i nie być skazany na to rozszarpanie przez dzikie zwierzęta. Wtedy on mówi, wybieram milczenie. I dalej czytam wam z jego dzieła. Lepiej jest dla mnie umrzeć w Chrystusie Jezusie, niż być królem na krańcach ziemi. Szukam tego, który umarł dla naszego dobra. Pragnę tego, który powstał dla nas. Pragnę tego, który powstał dla nas z martwych, ma na myśli. Jestem pszenicą Boga i jestem zmielony przez zęby dzikich bestii. Abym mógł znaleźć czysty chleb Boga, tęsknię za Panem. Syn prawdziwego Boga i Ojca Jezusa Chrystusa, tego szukam, który umarł za nas i zmartwychwstał. Pragnę umrzeć dla Chrystusa. Moja miłość została ukrzyżowana i nie ma we mnie ognia, który cokolwiek kocha. Ale jest we mnie żywa woda i mówi do mnie wewnętrznie. Przyjdź do Ojca. Przyjdź do Ojca. Amen. Takie niezwykłe słowa w tym głośnym świecie. Ta jedna myśl, która mnie zawsze zaskakuje. W wielu miejscach Biblii Bóg objawia się nie w hałasie, ale właśnie w ciszy. Najsłynniejszy przykład to oczywiście historia proroka Eliasza, który odkrywa Boga w wichrze. Tak? W burzy, w hałasie, tak czy nie? Nie. Który odkrywa Boga nie w wichrze, ani w ogniu, lecz w szmerze łagodnego powiewu. W Izajasz 37 Bóg wzywa ludzi do pokuty. Oni jednak wolą mnóstwo słów. Gdy będzie czytać Izajasz 37, zobaczycie to. Wybierają wróżby, sztuczną duchowność. Próbują stworzyć uroczystości, świątki, piątki. Byle się działo, byle brzmiało, byle grzmiało, byle było pozytywnie. Boża recepta jednak jest inna. Izajasz 30:15 mówi, gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, Święty Izraelski. Jeśli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc, lecz wy nie chcieliście. W ciszy i zaufaniu. To jest to, co wam potrzebne. To słowo jest częścią proroctwa skierowanego do królestwa Judy, gdzie próbowali ratować się politycznymi sojuszami, militarną siłą, szczególnie z Egiptem. Prorok mówi im coś bardzo dziwnego. Prawdziwa siła nie leży w tych armiach, z którymi podpiszemy układy. Prawdziwa siła nie leży w hałasie naszych świąt. Prawdziwa siła nie leży w armii, w polityce. Prawdziwa siła leży w uleczającym zdaniu się w milczeniu na Pana. No co ty, Izajasz, żartujesz chyba? A tutaj jakby Słowo Boże chciało nam powiedzieć coś niezwykle odważnego, że czasami najbardziej teologicznym miejscem twojego życia na dziś może być cisza. Augustyn miał takie powiedzenie, Augustyn z Hipony: kto nie umie milczeć, nie umie mówić. A więc może dlatego masz problem z modlitwą. Może przyszedł w końcu czas, żeby przestać się bronić, argumentować, wyjaśniać, gniewać, biegać, ale zdać się w milczeniu na Pana. Panie, zostaję tu. Nie obrażę się na Kościół, na ludzi, na Ciebie. Nie będę opowiadał niestworzonych rzeczy i nie zaleję się goryczą. Zostaję tu i coś Ci powiem. Nie mam i nie wiem, co Ci już powiedzieć. Słów i sił mi brakło. Zdaję się na Ciebie. I gdy człowiek siedzi przed Bogiem w ciszy, nawet bez słów, okazuje się, że modlitwa, sam tego doświadczyłem, okazuje się, że modlitwa wcale nie zniknęła. Nagle okazuje się, że dopiero w końcu zacząłem się jej naprawdę uczyć. Możliwe, że dopiero zaczęła naprawdę oddychać. A to przybliża mnie do radosnego zgiełku chwały i radości Pańskiej, bo tak właśnie ona się rodzi. I wtedy jest oparta na spotkaniu, nie jedynie na emocjach. Nie na tym, że zespół mnie rozkręci, ale ja towarzyszę zespołowi, bo jest we mnie radość. Nie na tym, że ktoś wpłynie na moje emocje, ale dlatego, że rzeki wody żywej wypłyną z wnętrza tego, kto się go dotknie. Na prawdzie, a nie manipulacji. Wtedy oparty jestem na spotkaniu. Nie wiem, bracie i siostro, gdzie dzisiaj jesteś. Nie wracaj ku śmierci. Powiedz cichutko, jakbyś chciał wyszeptać Panu Bogu na ucho, sobie i wszystkiemu wokół: Panie, zostaję tu. Zdaję się w milczeniu na Ciebie. Zdaję się w milczeniu na Ciebie. Kiedy to mówisz do Boga: następne, na co czekam, to Ty i na nic więcej. Następne, na co czekam, to Twoje słowo i na nic więcej. Czekam na Ciebie, Panie. Amen. Powstańmy do modlitwy. Ojcze, który w niebie jesteś, modlimy się dzisiaj o tych, którzy nawet nie mają już siły ani chęci, żeby wyjść do przodu. Którzy już nie mają ani siły, ani chęci, żeby prosić, dyskutować i podnosić głos. Modlimy się o tych, którzy walczą o swoje życie, zdrowie i rodziny. Abyś jasno nas jako Kościół wprowadził w prawdziwą Twoją obecność i w modlitwę. Abyśmy odkryli, że to nie chodzi o to, co my powiemy, ale o to, że Ty jesteś tak blisko, że dotykasz i przychodzisz i poprowadzisz i w pokucie, i w odnowie, i w decyzjach, i w słowach, i w chwale, i w uwielbieniu, i w oglądaniu cudu. Ty jesteś Bogiem, który odnawia. Panie, zdajemy się na Ciebie. Zdajemy się w pełni teraz na Ciebie. Chcemy wyciszyć w nas wszelkie niezadowolenie, rozgoryczenie, dyskusje o rzeczach, które nas wcale nie obchodzą, ale zasłaniamy prawdziwy problem. Nie, dzisiaj się zdaję na Ciebie, Panie. Przyjdź, Panie, do mojego życia. Proszę Cię o to. Czekam na Twoje słowo. Oczekuję Ciebie. Jak sucha, spękana ziemia, czekam, czekająca na deszcz, tak czekam na Ciebie. Amen. Być może mówiłem tylko do kilku z Was dzisiaj. Być może to, co mówiłem, miało dla Ciebie znaczenie. Byłeś tam wcześniej i wiesz. Jesteś teraz i potrzebowałeś wiedzieć. Kiedyś będziesz, zapamiętaj. To w ogóle nie chodzi o nas, nie to, co my powiemy. Kim jesteśmy, jak to zorganizujemy. Zdajmy się na Pana. To jest początek wszystkiego dobrego. Chwała Jezusowi. Amen.